Rozdział 23. Rozmowa brata z siostrą. Podczas gdy lord Winter zamykał drzwi, zapuszczał okiennice i przysuwał krzesło do fotela siostry, milady zadumana puściła wodze domysłom i pojęła, że nie odgadnie tego spisku, dopóki się nie dowie, z kim ma do czynienia. Znała szwagra jako honorowego szlachcica, zapalonego myśliwego, gracza hazardownego, śmiałego i przedsiębiorczego z kobietami, lecz niezdolnego do przeprowadzenia jakiejkolwiek intrygi. Jakim cudem dowiedział się o jej przybyciu i kazał ją pochwycić? Dlaczego teraz jeszcze ją zatrzymuje? Athos powtórzył wprawdzie niektóre wyjątki z jej rozmowy z kardynałem. Nie mogła jednak przypuścić, by zdołał tak szybko i śmiało pokrzyżować jej plany. Bała się owszem, czy jej przeszłe sprawki nie zostały przypadkiem odkryte. Buckingham mógłby domyślić się, że to ona właśnie oderżynęła mu dwie zapinki brylantowe i teraz zechce mścić się za zdradę. Lecz Buckingham niezdolny był używać przemocy wobec kobiety. Tym bardziej, jeżeli ta kobieta mogła być posądzona, iż uczyniła to przez zazdrość. Wydało jej się to jednak najprawdopodobniejsze. Była pewna, że chciano zemścić się za przeszłość, nie wiedząc nic o jej teraźniejszym posłannictwie. W każdym razie i na wszelki wypadek wolała, że wpadła w ręce szwagra, którego miała nadzieję otumanić, niż gdyby miała do czynienia z nieprzyjacielem stanowczym i rozumnym. Rozmawiajmy więc, braciszku drogi, rzekła wesoło, zdecydowana wyciągnąć z rozmowy pomimo woli lorda Wintera wszelkie możliwe objaśnienia i do nich zastosować postępowanie w przyszłości. Wróciłaś więc do Anglii, rzekł lord Winter, pomimo postanowienia tyle razy objawionego w Paryżu, iż twoja noga nie postanie na terytorium Wielkiej Brytanii. Milady odpowiedziała zapytaniem. Przede wszystkim objaśnij mi, dlaczego kazałeś mnie szpiegować, skąd dowiedziałeś się naprzód nie tylko o moim przybyciu, lecz o dniu, godzinie, a także porcie, do którego przybiję. Lord Winter przyjął taktykę milady, sądząc słusznie, że skoro jej używała, musi być dobra. Ależ ty mi powiedz, kochana siostrzyczko, po co przybyłaś do Anglii? Czyż nie domyślasz się, że dla widzenia ciebie? Odparła milady, nie przeczuwając, jak tą odpowiedzią utwierdza podejrzenia szwagra wzbudzonego listem D'Artagnana. A, dla widzenia się ze mną, rzekł podejrzliwie lord Winter. Bez wątpienia, cóż w tym dziwnego? Nie miałaś innego celu? Nie. Jedynie dlatego naraziłaś się na przebycie La Manche. Dla ciebie tylko, do kaduka. Jakżeś czuła, siostryczko moja. Czyż nie jestem twoją najbliższą krewną? Zapytała milady słodkim głosem. A nawet moją jedyną spadkobierczynią, wszak prawda? Rzekł z kolei lord Winter, patrząc jej w oczy surowo. Pomimo władzy nad sobą, milady nie mogła powstrzymać drżenia, a że przy ostatnich słowach lord Winter położył rękę na ramieniu siostry, drżenie to nie uszło jego uwagi. W istocie cios wymierzony był prosto i trafnie. Pierwszą myślą milady było, iż Kate ją zdradziła i opowiedziała baronowi o interesowności, z jaką nie umiała się ukryć przed służącą. Przypomniała sobie, jak niebacznie wyrzucała D'Artagnanowi, że nie zabił jej szwagra. Nie rozumiem nic, milordzie, wymówiła, chcąc zyskać na czasie i pragnąc, aby jej przeciwnik mówił. Co chcesz przez to powiedzieć? Czy twoje słowa mają jakąś ukrytą myśl? O mój Boże, wcale nie, rzekł lord Winter z pozorną dobrodusznością. Chciałaś mnie widzieć i przyjechałaś do Anglii. Dowiaduję się o życzeniu, a właściwie domyślam się, i aby ci oszczędzić przykrości towarzyszących nocnemu przybyciu do portu i fatygi wylądowania, wysyłam jednego z moich podkomendnych na twoje spotkanie. Daję mu powóz, a on przywodzi cię do zamku, którego jestem gubernatorem, gdzie co dzień bywam i gdzie, aby dogodzić wspólnemu pragnieniu widywania się, przygotowuję pokój dla ciebie. Cóż w tym więcej jest zadziwiającego nad to, co ty mi opowiadasz?
Zadziwia mnie jedynie, żeś był zawiadomiony o moim przybyciu.
To przecież bardzo proste. Czyż nie widziałaś, jak kapitan waszego statku, wchodząc do portu, wysłał przodem małą łódkę z książką legitymacyjną i spisem załogi? Jestem komendantem portu. Przyniesiono mi papiery, znalazłem w nich twoje nazwisko. Serce powiedziało mi, coś ustnie potwierdziła, to jest, w jakim celu podjęłaś niebezpieczną podróż w porze najburzliwszego morza. Posłałem więc szkutę na twoje spotkanie. Reszta ci wiadoma. Milady domyśliła się, że lord Winter mówi nieprawdę i to ją jeszcze bardziej przeraziło.
Bracie mój, zaczęła, wszak to księcia Buckinghama widziałam na wybrzeżu wieczorem?
Jego samego. O, pojmuję, że ten widok zrobił na tobie wrażenie. Przybywasz z kraju, gdzie bardzo się nim zajmują, a wiem także, iż zbrojenie się jego przeciw Francji niepokoi mocno twego przyjaciela kardynała.
Mego przyjaciela kardynała?
Krzyknęła Milady, widząc, że i o tym punkcie Lord Winter jest dobrze powiadomiony.
Czyż nie jest twoim przyjacielem?
Odparł milord niedbale. Przepraszam, myślałem, że tak jest. Powrócimy jeszcze do księcia milorda, a teraz nie zmieniajmy czułego nastroju rozmowy. Mówisz zatem, że przybyłaś, aby się ze mną widzieć.
Tak.
Otóż odpowiedziałem ci, iż stanie się zadość twojej woli, będziemy się widywali codziennie.
Mam pozostać tu wiecznie?
Zapytała Milady z niepokojem. Czy niewygodnie ci tutaj, droga siostrzyczko? Jeżeli czegoś ci brakuje, rozkaż tylko, a w tej chwili każę ci dostarczyć.
Nie mam przecież moich kobiet służebnych ani moich ludzi.
To wszystko się znajdzie. Powiedz mi tylko, jak miałaś urządzony dom za pierwszego męża, choć jestem jedynie twoim szwagrem, tak samo go ci urządzę.
Za mego pierwszego męża?
Zawołała Milady, wpatrywszy się w lorda. Tak, twego męża, Francuza, nie mówię tu o moim bracie. A zresztą, jeżeli zapomniałaś, to ponieważ jeszcze żyję, mógłbym napisać do niego, przysłałby mi potrzebne wskazówki. Zimny pot wystąpił na czole Milady.
Żartujesz,
wyrzekła głosem złamanym. Czyż wyglądam na to? Zapytał lord, powstając.
Raczej znieważasz mnie,
ciągnęła, wspierając się na fotelu i także wstając. Ja ciebie znieważam, rzekł lord Winter z pogardą. Czyż naprawdę przypuszczasz, pani, że to możliwe?
Mój panie, odezwała się Milady. Jesteś albo pijany, albo zwariowałeś. Wyjdź pan stąd natychmiast i przyślij mi jakąś kobietę.
Kobiety nie są dyskretne, moja siostro. Czy nie mógłbym sam ci usłużyć? Tym sposobem nasze tajemnice pozostałyby w rodzinie.
Zuchwalcze,
krzyknęła Milady, jak poruszona sprężyną rzuciła się na lorda oczekującego ją ze skrzyżowanymi rękami, jednak opartymi na rękojeści szpady.
Oho,
powiedział. Wiem ja, że masz zwyczaj mordować ludzi, lecz mnę się bronił, a uprzedzam cię, moja pani, że chociaż jesteś kobietą...
O, widzę, żeś podły do tego stopnia, iż podniesiesz rękę nawet na kobietę.
Bardzo być może, a w dodatku mam wymówkę. Moja ręka nie będzie pierwszą ręką męską, jaka dotknęła się ciebie. Tak mi się zdaje przynajmniej. Lord wskazał z pogardą lewe ramię Milady i prawie dotknął go palcem. Milady jęknęła głucho, cofnęła się w kąt pokoju jak pantera szykująca się do napadu. O, jęcz, krzycz ile chcesz, zawołał Lord Winter. Lecz nie próbuj kąsać, bo uprzedzam, że wszystko obróci się przeciwko tobie. Nie ma tu notariusza regulującego naprzód sukcesję, nie ma błędnego rycerza, który by mnie wyzwał na pojedynek zatrzymanie w niewoli pięknej damy. Lecz mam pod ręką sędziów, którzy osądzą właściwie bezwstydną kobietę mającą śmiałość poślubić Lorda de Winter, brata mojego starszego, gdy mąż jej pierwszy żyje dotąd. Bądź pani pewna, iż dostaniesz się znów w moc kata, a ten ci drugie ramię przyozdobi. Oczy Milady tak dziko zabłysły, że on, choć mężczyzna i uzbrojony wobec kobiety bezbronnej, uczuł dreszcz przerażenia w całym ciele. Pomimo to ciągnął dalej z wzrastającym uniesieniem. O tak, pojmuję to. Odziedziczywszy mienie po moim bracie, miło by ci było posiąść i mój majątek. Lecz mówię ci, możesz mnie kazać zamordować, a na nic się to nie przyda. Zabezpieczyłem się stosownie. Nie dostaniesz ani szelonga. Czyż nie jesteś już dość bogata, posiadając około miliona? Ale ty nurzasz się w zbrodniach jedynie dla przyjemności. To rozkosz twoja najwyższa, spełniać występek po występku. Gdyby mi nie chodziło o pamięć brata, zgniłabyś w więzieniu kryminalnym lub wysłałbym cię do Tyburn dla zaspokojenia ciekawości marynarzy. Będę milczał jednak, lecz ty znoś cierpliwie niewolę. Za 2 tygodnie wychodzę z armią do La Rochelle. W przeddzień mojego wyjazdu wsadzę cię na okręt i wyślę do naszych kolonii południowych. Dostaniesz towarzysza, który w łeb ci palnie, gdybyś próbowała powrócić do Anglii lub na kontynent. Milady słuchała uważnie, oczy jej coraz więcej błyszczały. Obecnie zaś, mówił dalej Lord Winter, pozostaniesz w tym zamku. Mury tu są grube, drzwi dobrze okute, a kraty mocne. W dodatku twoje okno wychodzi wprost na morze. Ludzie mej załogi są mi zupełnie oddani, trzymają straż około twojego apartamentu i strzegą wszystkich przejść prowadzących na dziedziniec, a tam są jeszcze 3 żelazne bramy do przebycia. Straż przy nich jest uprzedzona. Jeden krok, jedno słowo lub gest zdradzający chęć ucieczki, a w tej chwili dają ognia do ciebie.
Jeśli cię zabiją, mam nadzieję, że trybunały angielskie będą mi wdzięczne, że mnie wyręczył. Rozpogodziłaś czoło, twarz ci się wyjaśniła. 2 tygodnie, myślisz sobie, bo do tej pory wynajdę jakiś podstęp. Szatan mi pomoże, znajdę sposób, poświęcę kogoś. Za 2 tygodnie będę daleko stąd, mówisz sobie. O, spróbuj tylko. Milady poznała, że brat ją odgadł. Wpiła paznokcie w ciało, aby się powstrzymać, by nadać twarzy wyraz jedynie boleści. Lord Winter ciągnął. Oficera dowodzącego w mojej nieobecności widziałaś już i znasz go zatem. Umie on wypełniać rozkazy, pewny bowiem jestem, że jadąc tu z Portsmouth, próbowałaś go wciągnąć w rozmowę. Jak ci się wydaje? Posąg marmurowy może mu tylko wyrównać? Próbowałaś wiele razy mocy swych wdzięków i niestety dużo mężczyzn dało się złapać. Spróbuj, radzę, jego ujarzmić, a jeżeli ci się uda, nazwę cię chyba szatanem z piekła rodem. Podszedł do drzwi i otworzył je gwałtownie. Przywołać pana Feltona, wymówił. Poczekaj chwilę, zaraz mu cię polecę. Po tych słowach nastało milczenie. Dał się słyszeć chód wolny i miarowy, zbliżający się stopniowo. Następnie z cienia korytarza ukazał się młody wojskowy, którego już znamy, i stanął na progu, oczekując rozkazów barona. Wejdź tu, kochany Johnie, rzekł Lord Winter. Wejdź i zamknij drzwi za sobą. Młody człowiek uczynił to według rozkazu. Teraz, rzekł Lord, przypatrz się dobrze tej kobiecie. Młoda ona i piękna, posiada wszelkie powaby ziemskie. Otóż mówię ci, to jest potwór, który w 25 latach spełnił tyle zbrodni, ile tylko możesz wyczytać przez rok w kronikach trybunalskich. Słodki głos uprzedza na jej korzyść. Piękność służy za wędkę ofiarom, ciało jej dotrzymuje obietnic. Trzeba oddać jej tę sprawiedliwość. Będzie próbowała uwieść cię, a może nawet zabić. Wyciągnąłem cię z nędzy, Feltonie, zrobiłem moim adiutantem, ocaliłem życie, wiesz kiedy i w jakiej sprawie. Jestem nie tylko twoim opiekunem, lecz przyjacielem. Nie tylko dobroczyńcą, lecz prawie ojcem. Ta kobieta powróciła do Anglii, aby godzić na moje życie. Dostałem nareszcie do rąk tę gadzinę. Otóż przyzwałem cię i mówię. Przyjacielu Feltonie, John, dziecko moje, strzeż mnie, a przede wszystkim strzeż siebie samego przed tą kobietą. Przysięgnij na zbawienie, że będziesz jej pilnować aż do chwili wymiaru sprawiedliwości. Johnie Feltonie, polegam na twoim słowie. Johnie Feltonie, wierzę twojej uczciwości. Milordzie, odrzekł młody oficer, spojrzawszy z nienawiścią i pogardą. Przysięgam, że stanie się według twojej woli. Milady słuchała z miną ofiary zrezygnowanej. Jej piękna twarz wyrażała słodycz i poddanie. Lord Winter zaledwie poznał rozjątrzoną tygrysicę, którą gotował się pokonać przed chwilą. Noga jej nie przystąpi nigdy progu tego pokoju. Słyszysz, Johnie? Mówił baron dalej. Nie wolno jej pisać do nikogo. Mówić do ciebie będzie jedynie, jeżeli uczynisz jej ten zaszczyt i odezwiesz się do niej. Dosyć, milordzie. Przysiągłem i dotrzymam. A teraz, pani, staraj się pogodzić z Bogiem. Ludzie już cię osądzili. Milady opuściła głowę, niby zdruzgotana ostatnimi słowami. Lord Winter wyszedł, skinąwszy na Feltona, który udał się za nim i zamknął drzwi na klucz. Po chwili dał się słyszeć na korytarzu ciężki chód żołnierza z marynarki, który trzymał straż z toporem u pasa i halabardą w ręce. Milady przez kilka minut siedziała spokojnie, spodziewając się, że ją obserwują przez dziurkę od klucza. Następnie podniosła wolno głowę. Twarz jej przybrała wyraz straszny, pełen groźby wyzywającej. Stała, podbiegła do drzwi i słuchała. Potem wyjrzała oknem, nareszcie padła na fotel i poczęła rozmyślać.